powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Poświątecznie, panie Michale, cieszę się, że widzę pana w zdrowiu. Pojadł pan sobie dobrze, jak przypuszczam, i zdrowo.
Bardzo, bardzo.
Przy świątecznym stole jesteśmy w takim okresie właściwie świątecznym, jeszcze między świętami, między Nowym Rokiem, już za chwilę powitamy kolejne. I ja tak sobie pomyślałam, że może już nie rozmawiajmy o tym, ile zjedliśmy, jak dużo i dlaczego. Dajmy sobie odpocząć chwilkę. Zainteresował mnie temat badań, bo bardzo często naukowcy odwołują się do badań. Badania, tamte badania, zrobiono badania, często nie podaje się źródła i to jest takie trochę enigmatyczne. Muszę powiedzieć, że też momentami mało wiarygodne, bo też badanie badaniu nierówne, tak? Jest różna metodologia takich badań, w dietetyce również. Co pan na to? Czy pan, bo pan jest bardzo przywiązany do badań.
No tak, to
jeżeli pan coś mówi, to tak, to się pan powołuje na badania i bardzo dobrze, tak, a nie wróżenie z fusów.
Część, myślę, życia każdego dietetyka to jednak poszukiwanie nowości i nowych badań, tak żeby być na czasie, więc no, opieramy się na tych badaniach, szczególnie w przypadku dietetyki, może w przypadku psychologii jest inaczej, ale w przypadku dietetyki jest to bardzo trudne i dietetyka wydaje się taką bardzo niewdzięczną dziedziną nauki, jeżeli chodzi o badania, czy też jeżeli chodzi o dziedzinę medycyny, bo właściwie mówimy o zdrowiu, prawda? Więc trzeba tutaj mówić o medycynie. Inne dziedziny medycyny jednak mają dużo większą łatwość w tym, żeby metodologicznie zorganizować bardzo dobre badania. Zresztą są wysokie standardy, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowych leków, prawda? Tam się określa, jak powinna wyglądać ta próba.
Właśnie jest taka metoda, która nazywana jest potrójnie ślepą próbą i tym się różni właśnie lek od suplementu, tak, do których jesteśmy też tak przywiązani, tak, że to rzeczywiście jest przebadane. Zresztą to ciekawe, państwo sobie mogą doczytać tą potrójnie ślepą próbę, to jest bardzo też istotne w takim badaniu.
Jasne, to znaczy wszyscy wiemy o podwójnej, prawda, trzeciej próbie, natomiast chodzi też o to, żeby wyłączyć rolę badacza, to znaczy, żeby ten człowiek, który zajmuje się statystyką, był również wymieniany na innego, żeby po prostu nie udowodnić tego, co się chciało udowodnić, prawda? Żeby to nie były badania z tezą. Więc właśnie medycyna jakoś sobie z tym radzi, czy też inne dziedziny medycyny. Natomiast jeżeli chodzi o dietetykę, to jest to o tyle trudne, że my nie możemy zafundować sobie podwójnej czy potrójnej ślepej próby, dlatego że po prostu nie możemy zastosować metody placebo, prawda? Trudno na przykład badać wpływ jedzenia czy też zjadania codziennie jakiegoś towaru, prawda? Na przykład steka i zafundować komuś steka, który jest stekiem placebo i ta osoba będzie miała świadomość, że zjada steka, a jednak tego steka nie będzie jadła. I później porównać, prawda, efekty. Więc jest to w dietetyce niemożliwe. Więc jedyne, na czym my możemy się opierać, czy na czym opierają się badacze, to jednak jest metoda obserwacji. A metoda obserwacji, no, nie jest pozbawiona pewnych
błędów,
tak, niedoskonałości.
Tak. I to jest chyba wkalkulowane, tak? Czyli to jest jakiś taki wynik przybliżony, no ale jednak podajecie dość konkretne informacje, na przykład trzymając się piramidy, więc gdzieś te badania są robione, bo tutaj nikt nie ma wątpliwości, z dietetyków, którzy oczywiście są certyfikowani, że są jakieś wytyczne, można powiedzieć jakaś biblia dietetyczna, jakieś wskazania. Zresztą a propos Biblii, to tak jak mi pan powiedział przed audycją, już pierwsze próby badawcze można jakoś przypisać Biblii, tak?
No to prawda, to znaczy jeżeli chodzi o badania, jeżeli chodzi o obserwacje, no to też w pewnym momencie powoływali się, to dawno temu było, ale powoływał się nurt wegetariański, kiedy on jeszcze nie był może tak popularny jak dzisiaj, to wegetarianie często odwoływali się do Biblii i tam jest postać proroka Daniela, która razem z trzema swoimi przyjaciółmi zostaje na dworze króla Babilonii, zostają umieszczeni w lochach i on prosi o to, żeby przez 10 dni serwować im dietę wyłącznie wegetariańską i żeby po 10 dniach zobaczyli, jak oni będą pięknie wyglądali, w przeciwieństwie do tych, którzy będą się odżywiali w sposób królewski tutaj na tym dworze. No i to była pierwsza taka obserwacja, że po zastosowaniu 10-dniowej diety wegetariańskiej oni wyglądali tak świetnie, że aż nie można było uwierzyć, jak ta dieta jakby, no, zgodnie z tym, co jest napisane w Biblii, pozytywnie wpływa na wygląd człowieka. Także no to jest pierwsze badanie, pierwszy zapis może badania.
Może pierwsza obserwacja, którą możemy nieśmiało nazwać badaniem, ale jednak od tego czasu sporo się zmieniło i też nie możemy bazować tylko i wyłącznie na tym. Nauka poszła do przodu. Ja tak się zastanawiam, panie Michale, co trzeba zrobić, żeby tak właśnie zdecydowanie mówić, oliwa z oliwek jest bardzo dobra, oczywiście dobrej jakości. No na to są jakieś badania? Właśnie tak najprościej, jak można to wytłumaczyć?
Są badania obserwacyjne.
A, czyli jakby metoda ta sama, tak?
Tak, to znaczy no, z około miliona badań w dziedzinie dietetyki tak naprawdę tylko kilkaset zostało wykonane w taki sposób z podwójną próbą. Także niewiele jest tych badań. Jeżeli chodzi o oliwę, no to są po prostu obserwacje długowieczne, wpływ diety śródziemnomorskiej. Zdaje się, że jeżeli chodzi o oliwę i dietę śródziemnomorską, to one jakby, te badania mają początek na Krecie i tam zaobserwowano, że mieszkańcy, pomimo tego, że no, piją czy też jedzą dużo tej oliwy, mają bardzo niskie wskaźniki, jeżeli chodzi o choroby serca. Stąd te badania tam miały swój początek i mamy na to dowody, że ta oliwa jednak taka zdrowa jest. No,
czyli czas tutaj gra rolę, tak? W dietetyce akurat ta obserwacja, która jest poparta latami czy nawet wiekami, jednak no, pokrywa się z rzeczywistością. Tak, możemy nawet nieśmiało, ale śmiało powiedzieć, że pewne rzeczy tak absolutnie naszemu organizmowi pomagają. Są dla nas zdrowe, wskazane.
Na pewno. To znaczy trudniej to udowodnić właśnie w badaniach, bo jest sporo czynników zakłócających, prawda? I często mówi się o tym, że możemy bardziej mówić o na przykład jakiejś korelacji niż o przyczynowo-skutkowym zdarzeniu, bo na przykład, no nie wiem, jeżeli chodzi o borówki, prawda, to możemy powiedzieć, że borówki korzystnie wpływają na przykład układ sercowo-naczyniowy, czy też na nasz hipokamp, czyli na to, jak nasz mózg funkcjonuje. Natomiast z drugiej strony być może jest tak, że osoby, które jedzą borówki, generalnie lepiej się odżywiają. I teraz może to nie jest jednak ta borówka, tylko może jest to jakiś inny czynnik, czy może jest to szereg czynników, prawda? Więc ciężko odwołać się tak do tylko jednego elementu, to z jednej strony, ale z drugiej strony my jakby jesteśmy troszkę tak zalewani ilością nowinek i ilością coraz to nowych badań, które tak naprawdę wzajemnie się wykluczają, prawda? Jednego dnia słyszymy, że mamy jeść jajka, drugiego dnia, że nie mamy jeść jajek, prawda? Trzeciego dnia, że masło nam szkodzi, a potem, że jednak to masło powinniśmy jeść zamiast margaryny. I to się zmienia i często w gabinecie, jak o tym rozmawiam, to mam takie wrażenie, że jesteśmy troszkę zmęczeni tym i tak właściwie nie wiemy, w którą stronę mamy się kierować. Plus jeszcze w związku z tym, że nie ma takiej łatwości dokonania dowodów, pojawia się wielu ewangelistów, którzy po prostu głoszą dobrą nowinę i próbują nas przekonać do tego, że właściwie oni mają rację. I może ze względu na to, że te badania bywają tak sprzeczne, to czasami po prostu kult pięknego ciała, na przykład tego ewangelisty połączony z pięknym uśmiechem, powoduje, że idziemy w jego stronę i czasami się w tym gubimy. I
rzeczywiście celebryci bardzo często są jakimś takim wzorem dla wielu ludzi. Tak?
Na przykład
identyfikujemy się, czy jakoś próbujemy sobie zredukować nasze niedomagania, czy niedobory, jakieś emocjonalne problemy i taki celebryta może bardzo pomóc, ale może też bardzo zaszkodzić. Tak.
I wielu celebrytów na przykład z powodu tego, że schudli 20 kg stosując jakąś drakońską dietę, staje się ekspertami w dziedzinie dietetyki i nawet wydaje książki, prawda?
Których natomiast nie piszą tak naprawdę, tylko często są to ghostwriterzy, ale to już jest odrębny temat.
Tak, ale później stają się autorytetami, w cudzysłowie autorytetami w dziedzinie właśnie żywienia. Natomiast jak się popatrzy na efekty tych osób po 3-4 latach, którzy napisali te książki, no to nie będę wymieniał nazwisk, to widzimy, jak te efekty po prostu bywają nietrwałe, jak te osoby mało wiedzą na ten temat, a wydaje mi się, że zjadły wszystkie rozumy. Natomiast to jest taki trend, który właściwie możemy obserwować od historii, po prostu od wielu, wielu lat, od początku naszej dietetyki, że takiej jeszcze przednaukowej, prawda? Czyli jak popatrzymy, jak ta nasza dietetyka się rozwijała, to na przykład wiemy, że był taki Galen, prawda? To był taki człowiek, który był twórcą teorii temperamentu. Tam podzielił nam melancholik.
Sangwinik, tak?
Tak,
i
tak.
Trzeci typ jeszcze był choleryk.
Choleryk jeszcze chyba jeden był, prawda? No w każdym razie on też był twórcą jakiejś teorii, jeżeli chodzi o odżywianie. I prawda mówił o tym, że ludzie nie powinni jeść, zdaje się, tłustych zwierząt i powinni nie chodzić na mokradła i tak dalej. Także to być może się zmieniało, ale bardzo często zawsze odnalazł się jakiś piewca, który głosił dobrą nowinę i ludzie podążali za nim. I co też ciekawe, to wielu z nich korzystało z takiego potocznego myślenia o nas i potocznego myślenia o być może tym tłuszczu, czyli tej tkance tłuszczowej, prawda? Więc jak się popatrzy na przykład to, co było modne 500-600 lat temu, wtedy na przykład mówiło się o tym, że jesteśmy tym, co jemy, prawda? Że powinniśmy jakoś specjalnie się odżywiać, żeby być na przykład takimi sprawnymi. W związku z tym zalecano jeść mięso chudych zwierząt, które gdzieś tam dziko żyją i biegają. W związku z tym to miało sprawić, że my będziemy chudzi. I co ciekawe, na przykład udało się zrobić bardzo interesujące badania wśród studentów. Pewien profesor na Uniwersytecie w Stanach wymyślił pewne fikcyjne plemię. Już nie pamiętam, jak ono się nazywało, ale w każdym razie były dwie wersje tej samej opowieści. W jednej wersji było tak, że to plemię odżywiało się wyłącznie dzikimi świniami i żółwiami, z tym, że to plemię zjadało dzikie świnie, a żółwie pozyskiwało na skorupy. A druga historia była taka, że to plemię polowało na dzikie świnie i żółwie, natomiast dzikie świnie pozyskiwali dla skóry i dla pazurów i zębów, natomiast zjadali żółwie. I teraz próbowano zbadać tych studentów, co oni myślą o tym plemieniu w związku z ich sposobem odżywiania. No i się okazało, że studenci, którzy słyszeli tą historię, że to plemię jadło dzikie świnie, myślało zupełnie inaczej o tych mieszkańcach niż ci, którzy myśleli, że oni jedzą żółwie, tak? Czyli wyobrażaliśmy sobie, czy oni sobie wyobrażali, że w przypadku zjadania mięsa dzikich świń oni są mocno umięśnieni i bardzo energiczni, natomiast jeżeli zjadali mięso żółwia, to w związku z tym byli tacy powolni i tacy duzi. W związku z tym to pokazuje, że w nas jest ciągle takie myślenie
stereotypowe, tak?
Stereotypowe, że jesteśmy tym, co jemy, prawda? I w takim dużym uproszczeniu. Stąd na przykład zdarza się, że na przykład trafia do mnie do gabinetu jakaś pani z niedokrwistością i na przykład słyszy poradę, że powinna jeść dużo buraków i na przykład czerwonych winogron, no bo jakby łatwo
kolory ze sobą powiązać.
Tak. A to jednak tak nie działa.
Panie Michale, niestety musimy kończyć, chociaż temat pasjonujący. Być może na chwilę jeszcze wrócimy do niego za tydzień, bo ja czekam cały czas na wnioski i nie mogę jakoś zebrać tego do końca. Wierzyć badaniom czy nie wierzyć, ale może zawiesimy?
Wierzyć. To
dobrze.
Znaczy odpowiedź musi paść
tak
jednoznaczna.
Wierzyć badaniom.
Badań jest dużo, są tak zwane też metaanalizy, czyli takie badania badań i one dają nam bardzo dużo wiedzy.
Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, bardzo dziękuję. Panie Michale, wszystkiego dobrego na nowy rok. Słyszymy się za tydzień w 2023 już. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.